Dzień dobry, drodzy słuchacze. Z góry przepraszam Was za mój łamiący się głos. Niestety dopadła mnie angina i prawie uniemożliwia mi to nagrywanie. Dzisiaj posłuchacie pierwszej części odcinka o historii śmierci Kurta Cobaina z zespołu Nirvana. Obiecuję Wam, że druga część pojawi się najpóźniej za tydzień. Po prostu dziś moje gardło nie pozwala mi nagrać całości. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie i zapraszam do słuchania. 3 kwietnia 1994 roku. Beverly Hills w Stanach Zjednoczonych. Do kalifornijskiego detektywa Toma Granta dzwoni tajemnicza kobieta i zgłasza kradzież karty kredytowej swojego męża. Chce za wszelką cenę dowiedzieć się, kto stara się wzbogacić kosztem jej rodziny. Grant poleca dzwoniącej złożyć regularne zawiadomienie na posterunku i zablokować kartę, lecz ta nie jest zainteresowana takim przebiegiem akcji, ponieważ jak twierdzi, ona wraz z mężem są dość sławnymi postaciami i nie chcą rozgłosu. Nieznajoma proponuje detektywowi spotkanie w znajdującym się nieopodal hotelu, aby wyjaśnić sytuację. Tego samego dnia Grant i jego współpracownik przybywają na umówione miejsce. Gdy tylko smukła blondynka otwiera im drzwi do hotelowego pokoju, wszystko staje się jasne. Kobietą zgłaszającą kradzież jest Courtney Love, popularna piosenkarka i jednocześnie żona najbardziej znanego grunge'owego muzyka Kurta Cobaina. Ku zaskoczeniu mężczyzn, kobieta nie powitała ich żadnym dzień dobry czy cześć, a już u progu poinformowała ich, że jeżeli sprawa kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, pozwie ich do sądu i zniszczy. Po wymianie kilku zdań dla detektywa jasnym stało się, że to nie karta kredytowa jest powodem ich wizyty, a raczej zaginięcie Kurta Cobaina. Courtney wyznaje, że jej mąż 2 dni wcześniej uciekł z ośrodka odwykowego w Los Angeles i od tamtej pory nie dał znaku życia. Według zeznań pracowników placówki miał ich poinformować, że idzie na zewnątrz zapalić papierosa, po czym przeskoczył przez płot i zniknął. Krótka weryfikacja ostatnich transakcji wykonanych przy użyciu karty do banku wykazuje, że tego samego dnia ktoś zakupił 2 bilety lotnicze do Seattle w stanie Waszyngton, co też nie wydało się być zaskoczeniem, ponieważ właśnie tam znajdował się dom rodzinny uciekiniera. Te informacje Courtney uzyskała kontaktując się z bankiem, do którego przypisana była karta kredytowa jej męża. Kobieta twierdzi teraz, że wymyśliła całą historię z kradzieżą, ponieważ chciała odciąć mu dostęp do pieniędzy, aby ten przestał się włóczyć i wrócił do domu. Gdy inspektor Grant nie mógł uwierzyć, że gwiazda pokroju Cobaina nie będzie w stanie zdobyć środków w inny sposób niż poprzez kawałek plastiku, Courtney miała wybuchnąć złością i zacząć krzyczeć, że jej mąż nie ma przyjaciół i jest nieudacznikiem, nie potrafiącym zamówić nawet taksówki. Nie trudno uwierzyć zeznaniom inspektora, kiedy słucha się wywiadów z piosenkarką, gdzie również wypowiada się niepochlebnie o podobno swoim ukochanym. Następnie wyznała mężczyznom, że Kurt w ostatnim czasie kupił strzelbę, co jej zdaniem sugeruje chęć popełnienia przez niego samobójstwa, a teraz włóczy się gdzieś, prawdopodobnie uzbrojony, a ona się martwi. Dodatkowo dokładnie miesiąc wcześniej miał on celowo przedawkować środki na uspokojenie i zapić się alkoholem, aby odebrać sobie życie. Historia miała miejsce w Rzymie i to właśnie w tym mieście uratowano mu życie i wtedy pod presją rodziny zapadła decyzja o wizycie w ośrodku dla osób uzależnionych Exodus w Los Angeles. Jest tylko jeden mały haczyk w całej historii z Włoch. To Courtney twierdziła, że Kurt chciał odebrać sobie życie i nawet zostawił dla niej list pożegnalny, w którym miał napisać, że jego lekarz poinformował go, że musi podjąć decyzję pomiędzy życiem i śmiercią oraz że on wybiera śmierć. Sam zainteresowany w wywiadach udzielonych po incydencie twierdził, że stało się to przypadkiem, a on nie miał na celu przedawkowania jakichkolwiek środków. Wspomniany przez kobietę list pożegnalny nigdy nie mógł zostać zweryfikowanym, ponieważ detektyw kazał go jej spalić, a przynajmniej tak twierdziła. W czasie rozmowy na jaw wychodzi również, że para jest w trakcie rozwodu, a właściwie to mężczyzna go zażądał, pomimo że 1,5 roku temu na świat przyszła ich córeczka. Kim są tak właściwie Kurt Cobain i Courtney Love? Trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek mógłby nie kojarzyć nazwiska Cobain, ale dla dobra odcinka powiemy sobie kilka słów o tej parze. Para poznała się w klubie w Seattle na początku lat 90. Według opowieści Courtney, Kurt od razu wpadł jej w oko, lecz był wtedy w związku z narkomanką. Love miała zapytać go, dlaczego w ogóle traci czas na kogoś takiego, na co on miał zareagować agresywnie i powalić ją na ziemię. Pomimo tak burzliwego początku ich znajomości, szybko stali się parą, a niespełna 2 lata później wzięli ślub. Cobain był w tamtym czasie liderem nowo powstałej grupy Nirvana, która swoim rockowym stylem zwanym grunge szybko wspinała się po szczeblach kariery. Jego nowa partnerka znana była z kilku mniejszych ról filmowych oraz występów z zespołem Howl. On opisywany był jako spokojny, wycofany, nie rozumiał i nie popierał mainstreamu. Muzyki używał do wyrzucania z siebie negatywnych emocji i właśnie to sprawiło, że autentyczność Nirwany i ich tekstów piosenek zdobyła serca fanów na całym świecie. Szybko stał się ikoną tego, co alternatywne. Nigdy nie szukał sławy i rozgłosu. Robił to wszystko dla siebie, a wielki sukces tylko pogrążył go w depresji i chęci wycofania się ze świata show biznesu. Ona z kolei to zupełne przeciwieństwo. Zawsze goniąca za rozgłosem i pieniędzmi, kłótliwa, kochająca mainstream i uwagę innych ludzi. Żyła wedle zasady, nieważne co mówią, ważne żeby mówili. Mimo wielu kłótni między zakochanymi, Kurt wypowiadał się o swojej żonie zawsze w pozytywnym aspekcie. Mężczyzna cierpiał na poważne problemy żołądkowe i psychiczne. Twierdził jednak, że nowa miłość i dziewczyna na stałe oraz ich nowonarodzone dziecko dały mu motywację do walki. Nie mówił otwarcie o ich spięciach czy chęci rozwodu niespełna 2 lata po ślubie. Te fakty ujrzały światło dzienne dopiero po jego śmierci. Po spotkaniu w hotelowym pokoju detektyw Tom Grant wysuwa już pierwsze wnioski dotyczące tego zaginięcia. Twierdzi, że zrobi co w jego mocy, aby odnaleźć Kurta, lecz ma przeczucie, że zeznania jego żony zbudowane są na kłamstwie i współpraca nie będzie łatwą. Jakby tego było mało, podczas składania zawiadomienia kobieta była cały czas pod wpływem narkotyków, a nawet miała je konsumować na oczach inspektora. To właśnie w tym momencie decyduje on, aby w przyszłości nagrywać wszystkie rozmowy na dyktafon. Nagrania i zdjęcia ze sprawy znajdziecie na moim forum internetowym www.absurdalnykryminalny.pl. Do tego krótka informacja. Zdecydowałam się nie wrzucać całej dokumentacji na Instagram. Tam znajdziecie tylko obrazki ze streszczeniem tego i przyszłych odcinków oraz relacje z nagrań i tym podobnych. Wracamy do odcinka. Słowa, którymi Courtney zwraca na siebie szczególną uwagę w zeznaniach i rozmowach telefonicznych, to ciągłe wspominanie o rozwodzie, prawach rodzicielskich do córki pary i o tym, że Kurt miał mieć wiele romansów, w tym nawet z basistką jej własnego zespołu Howl. Raczej trudno doszukać się w jej zachowaniu zrozpaczonej żony. Wydaje się być również bardzo zmartwiona podziałem majątku. Pomimo, że zdaniem inspektora Granta już wtedy była milionerką. Każda kolejna rozmowa to zmiana przebiegu zdarzeń, nowe historie o ich małżeństwie, opowieści o ekscesach Cobaina, ukrywanie faktów i wymyślanie tych fikcyjnych. 3 kwietnia 1994 roku dobiega końca, a po zaginionym nadal ani widu, ani słychu. 4 kwietnia, wbrew poleceniom Toma Granta, Courtney Love udaje się na policję i składa zawiadomienie o zaginięciu Kurta Cobaina, podając nazwisko osoby zgłaszającej jako Wendy O'Connor, które w rzeczywistości należy do matki zaginionego. Potem stwierdzi, że użyła fałszywej tożsamości, bo jej zdaniem nikt nie wziąłby nazwiska Love na poważnie. W raporcie policyjnym widnieje informacja, że zaginiony uciekł z ośrodka leczenia uzależnień Exodus w Los Angeles i aktualnie prawdopodobnie przebywa w Seattle u swojej kochanki, a zarazem dealerki narkotyków Caitlin. W momencie poinformowania policji o sprawie od razu ruszają poszukiwania na wielką skalę. W końcu Kurt to znany na całym świecie muzyk rockowy. Sprawdzone zostają wszystkie możliwe wskazówki i mieszkania oprócz jednego, własnego domu Kurta Cobaina. Staje się tak, ponieważ jego żona twierdzi, że muzyka na pewno tam nie ma i że to głupota szukać go na własnej posesji. Poza tym, gdyby jednak miał się tam zjawić, to ona byłaby pierwszą osobą, która by o tym wiedziała i policja powinna skupić się na drogich hotelach, w których znacznie częściej przebywał. Inaczej zeznaje potem przyjaciel rodziny i opiekun córki pary, Michael David, twierdząc, że 2 kwietnia informował Courtney o krótkim pobycie Kurta w ich domu w Lake Washington. W czasie poszukiwań dochodzi do kilku dziwnych sytuacji, po których Tom Grant nabiera jeszcze więcej podejrzeń względem dziwnie zachowującej się mężatki. W jednym z podupadających hoteli miał zameldować się dzień wcześniej pewien mężczyzna o nazwisku Bill Bailey. To jedno z fałszywych nazwisk, którymi posługiwała się zaginiona gwiazda, aby ukryć swoją tożsamość przed ewentualnymi fanami przebywającymi w tym samym miejscu. To pierwszy od wielu godzin trop dający iskierkę nadziei w poszukiwaniach. Inspektor Grant stara podejść się do znaleziska ostrożnie. Informuje Courtney o przebiegu sytuacji i prosi ją, aby nie dzieliła się tą wskazówką z nikim, ponieważ mogłoby to spłoszyć zaginionego. Niecałe 20 minut po tej rozmowie do detektywa wpływa informacja, że Love od razu zadzwoniła do obsługi hotelu i zaczęła wypytywać ich o swojego męża. To utwierdziło go w przekonaniu, że nie jest ona zainteresowana losami partnera, a tylko chce kontrolować każdy jego ruch, przy okazji odgrywając ciągle sceny zazdrości. Po raz kolejny prosi o możliwość przeszukania posesji małżeństwa. Na co tym razem dostaje odpowiedź, że znajdują się tam ich córka wraz z opiekunem Michaelem przez przyjaciół zwanym Kelly, a przez samą Courtney najlepszym kłamcą na świecie. Co kobieta miała na myśli, pozostaje tajemnicą. Kelly to nie tylko niania do dziecka, ale także były kochanek Love i podobno zrobiłby dla niej wszystko. W tym momencie Tom Grant wie już, że taka współpraca go do niczego nie doprowadzi i postanawia udać się osobiście na poszukiwania Cobaina. Gdy dociera do Seattle, spotyka się z Dylanem Carlsonem, najlepszym przyjacielem Kurta. Celem jego działań jest podróż z mężczyzną przez miasto i odwiedzenie miejsc, w których gwiazda często przebywała. Na pytanie o drogie hotele, gdzie podobno Kurt miał się chętnie zatrzymywać, Dylan uśmiecha się tylko i mówi, że to totalna bzdura i jedyne, gdzie się obydwoje meldowali, to podupadłe motele, gdzie w kilkudniowych cugach heroinowych odżywiali się tylko chipsami i kolą. Do tej nowej informacji dodaje, że jego zdaniem mężczyzna nie miał myśli samobójczych, w przeciwieństwie do słów jego żony, i podkreśla, że nie kupiłby mu strzelby, jeżeli widziałby u niego kiedykolwiek oznaki depresji. Tu na jaw wychodzi, że broń posiadana przez Kurta należy oficjalnie właśnie do jego najlepszego przyjaciela. Zapytany, dlaczego Cobain w ogóle potrzebował strzelby, odpowiada, że chodziło o możliwość obrony własnej w razie włamania na jego posesję. Światowej skali boom na zespół Nirvana sprawił, że muzyk po prostu nie czuł się bezpiecznie. Jakby tego było mało, na jaw wychodzi tutaj kolejne kłamstwo Courtney. W pierwszym zawiadomieniu na policję kobieta zeznała, że jej mąż uciekł z ośrodka uzależnień i ma przy sobie broń. Dylan z kolei zeznaje, że strzelba została w domu rodzinnym w Seattle, więc niemożliwym jest, że Kurt miał ją przy sobie już w Los Angeles. Właściwie fałszywe zeznanie kobiety już wcześniej było dość podejrzanym, ponieważ zaginiony uciekł z ośrodka w czasie przerwy na papierosa, przeskakując przez płot, a logicznym jest, że nie przebywałby tam z bronią w ręku. Po bezowocnym sprawdzeniu wszystkich miejscówek uwielbianych przez muzyka nadszedł czas na wizytę w jego domu. Pomimo sprzeciwień Love, inspektor nie widzi już innego rozwiązania. W ten sposób w nocy z 6 na 7 kwietnia obydwaj mężczyźni odwiedzają duży dom znajdujący się pośród iglastego lasu. Na posesji jest zupełnie ciemno i nikt nie reaguje na pukanie do drzwi. Zapasowym kluczem Dylan otwiera drzwi wejściowe i zaczyna wołać imię swojego przyjaciela, jednocześnie nagrywając wszystko na dyktafon. Bez odzewu. Posesja stoi zupełnie pusta i jest w niej bardzo czysto, co zaskakuje Carlsona, który podsumowuje wizytę komentarzem, że jeszcze nigdy nie było tutaj tak wysprzątane. Poza tym jednym szczegółem nic nie przykuwa uwagi odwiedzających, którzy postanawiają opuścić dom zaginionego. Resztę dnia dwójka spędza na przepytywaniu innych znajomych Kurta i sprawdzaniu okolicznych knajp. W międzyczasie do Dylana dzwoni Courtney. Nieświadoma, że złożył on już wizytę na posesji jej męża, prosi o odwiedzenie domu i sprawdzenie, czy strzelba mężczyzny znajduje się w schowku na broń. Zaintrygowany tą prośbą, znowu udaje się na miejsce i tym razem w oko wpada mu coś dziwnego. Na schodach w przedpokoju leży list. To wiadomość, którą Kali miał napisać do Kurta. Kurt, nie mogę uwierzyć, że udało ci się ukrywać we własnym domu niezauważenie. Jesteś wielkim dupkiem, bo nie poinformowałeś Courtney, że u ciebie wszystko w porządku. Ona traci już zmysły, przez co dzisiaj miała wypadek i leży teraz w szpitalu. To twoja żona. Kocha cię i macie razem dziecko. Ogarnij się i daj przynajmniej znać, że się dobrze czujesz. Przez ciebie może stać się jej coś poważnego. To nie fair. Zrób coś z tym i to teraz. Ogarnięci zdziwieniem Tom i Dylan nie do końca rozumieją, o co chodzi w tej wiadomości, ale postanawiają po raz kolejny przeszukać posesję z nadzieją, że tym razem znajdą muzyka całego i zdrowego. Sprawdzają również schowek na broń, lecz ten stoi pusty. Po kolejnych poszukiwaniach bez rezultatu mężczyźni udają się do hotelu spać. Następnego dnia rano, to jest 8 kwietnia 1994 roku, w drodze do domków letniskowych Kurta Cobaina w okolicach Seattle, Tom Grant zatrzymuje się na stacji benzynowej, aby zakupić trochę paliwa, a Dylan, który również znajduje się w samochodzie, idzie wykonać telefon. Po powrocie z budki telefonicznej informuje, że jego przyjaciel dał mu cynk o ciele znalezionym na posesji w Lake Washington. Mężczyźni włączają radio w aucie i od razu słyszą informacje o martwym Cobainie. To elektryk wykonujący regularną kontrolę oświetlenia w garażu zauważył obok budynku drewniane schodki prowadzące na jego zabudowany dach. Ciekawość sprawiła, że wspiął się po nich, po czym rzucił okiem na znajdujące się za szklanymi drzwiami rośliny. Pośród donic na ziemi leżał w bezruchu mężczyzna ze strzelbą ułożoną na klatce piersiowej. Jego pokryte krwią blond włosy zasłaniały twarz. Electric Gary nie wiedział, w czyim domu się znajduje. Dla niego był to zwykły dzień pracy u klienta. Po odkryciu ciała wybrał numer swojego szefa i powitał go słowami: tu się chyba ktoś zastrzelił. Przełożony Garego doskonale wiedział, o kogo może chodzić. Od kilku dni w Seattle nie mówiono o niczym innym niż poszukiwania muzyka Kurta Cobaina. Wyczuwając sensację, mężczyzna postanowił zadzwonić do lokalnego radia zamiast na telefon alarmowy 911. I właśnie przedstawiciele radiostacji rozpowiedzieli smutne wieści. To działanie sprawiło, że informacja o śmierci muzyka rozprzestrzeniła się jak błyskawica nie tylko w USA, ale także na całym świecie. Zrozpaczeni fani chcieli koniecznie dowiedzieć się, co sprawiło, że ich idol już nigdy nie zagra koncertu. Kilka godzin po odnalezieniu zwłok policja wydała oficjalne ogłoszenie, że przyczyną odejścia lidera grupy Nirvana było samobójstwo. W ten sposób dołączył on do tak zwanego Klubu 27. Muzycy, którzy zostali zaliczeni do Klubu 27, odeszli z tego świata z różnych przyczyn. Choć w wielu przypadkach były to samobójstwa czy przedawkowanie narkotyków i innych środków. Nie brak tu jednak także osób, których śmierć spowodowana została wypadkami samochodowymi, chorobą czy też innymi nieszczęśliwymi wypadkami. W niektórych przypadkach przyczyna śmierci pozostaje nieznana do dziś. Tak czy inaczej, wszystkich łączy fakt, że zmarli w wieku 27 lat, co przyczyniło się do powstania zjawiska znanego jako Klub 27. Obok Kurta Cobaina można wymienić nazwiska takie jak Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse oraz wiele innych. Wróćmy teraz na posesję Kurta. Dzień po drastycznym odkryciu Tom Grant udał się do zabudowania nad garażem Cobaina, aby osobiście obejrzeć miejsce zbrodni. Określenie miejsca zbrodni nie jest przypadkowe, ponieważ detektyw nigdy nie uwierzył w wersję o samobójstwie. Na miejscu natrafił na oficera policji, który odesłał go z kwitkiem i kazał skontaktować się z posterunkiem policji, nie wykazując przy tym najmniejszego zainteresowania informacjami, jakie posiadał Grant. Po dotarciu na owy posterunek, detektyw natrafił na kolejną przeszkodę w postaci prowadzącego śledztwo inspektora. Mężczyzna był przekonany, że sprawa jest oczywista i wcale nie jest wyjątkiem. Uzależniony od heroiny muzyk w depresji, który nie poradził sobie z ciężarem sławy, więc popełnił samobójstwo. Jego zdaniem niepotrzebna była praca kryminalnych na miejscu znalezienia zwłok, czy w ogóle sama sekcja zwłok, bo tyle wskazówek potwierdza jego teorię, że w ogóle najlepiej wszyscy mają dać sobie spokój z szukaniem problemów tam, gdzie ich nie ma. Tom, pomimo że każda próba rozmów ze śledczymi kończy się fiaskiem, postanawia nie poddać się w odkrywaniu prawdy o śmierci muzyka. Dla niego już samo ułożenie ciała, sposób w jaki zginął mężczyzna i list pożegnalny nie współgrają ze sobą. W tym momencie jeszcze nie wie, że to przeszukanie miejsca zbrodni i sekcja zwłok postawią tylko o wiele więcej pytań niż są w stanie odpowiedzieć, a jego teoria zapisze się w kartach historii już na zawsze. Detektyw Grant nie jest jedyną osobą, która wątpi w pracę i werdykt policji. Tydzień po śmierci Kurta odbiera telefon od Rosemary Carroll. Kobieta jest nie tylko przedstawicielką medialną rodziny Cobaina, ale także jego bliską przyjaciółką, a nawet chrzestną małej Frances Bean Cobain. Już na początku rozmowy wspomina ona, że nie wierzy w samobójstwo i swoimi słowami przekonuje mężczyznę, aby ten nie kończył zlecenia, które dotyczyło właściwie tylko znalezienia muzyka, a nie chęci rozwikłania zagadki jego śmierci. Obydwoje są zdania, że policja zbyt pochopnie wyciągnęła wnioski co do przebiegu zdarzeń i zamiast poczekać na wyniki sekcji zwłok i dokładnie przeszukać miejsce odnalezienia zaginionego, podzieliła się z prasą informacją o odebraniu sobie życia. To tylko utwierdziło detektywa w przekonaniu, że został popełniony błąd w śledztwie i teraz komisarze będą starali się go zatuszować, aby nie zaszkodzić swojej reputacji. Jego zdaniem ten błąd jest też powodem, dla którego nikt na komisariacie nie chciał wysłuchać informacji, które posiada. A było ich wiele, zaczynając od dziwnego zachowania i ciągłej zmiany zeznań Courtney Love, po rozmowy z Dylanem Carlsonem, twierdzącym, że jego przyjaciel nie miał na celu zakończenia swojego życia, a tylko odstąpienie od życia gwiazdy i grania koncertów. Wiele lat później Tom Grant wypowie się w następujący sposób. Kurt Cobain podjął bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Chciał opuścić show biznes. Nie chciał już jeździć w trasy czy grać na koncertach. Chciał zostać sam. Nigdy nie podobała mu się wizja bycia popularnym. Decyzja, którą podjął, miałaby wpływ na życie wielu ludzi. Nagle przestał być maszynką do robienia pieniędzy, więc teraz był bardziej wartościowy, gdyby umarł. W momencie, gdy mężczyzna podjął się działania mającego na celu ujawnienie prawdy o śmierci Kurta, napisał też list do Courtney Love. W liście poinformował kobietę, że pomimo, że jego zlecenie dla niej zostało zakończone, nie ma zamiaru zaprzestać dalszego śledztwa. Jako klauzulę do wiadomości dodał, że nie ma obowiązku utrzymania niczego, co wie w tajemnicy i światło dzienne ujrzą wszystkie informacje, jakie uda mu się pozyskać, nawet jeżeli miałyby wdowie zaszkodzić, bo jej zachowanie jest bardzo podejrzane i sugeruje, że mogła mieć z tą sprawą coś wspólnego. Jeżeli Kurt miał nie popełnić samobójstwa, co w takim razie zdaniem Granta miało miejsce na jego posesji? Ważnym jest, aby wspomnieć, że detektyw nigdy nie rzucał oskarżeniami na prawo i lewo, a tylko wysunął teorię, która jego zdaniem odpowiadała wyglądowi miejsca zbrodni, ciała, listu pożegnalnego, a także sekcji zwłok. W publicznych wypowiedziach zawsze podkreślał, że celem jego działań jest zmotywowanie policji do ponownego otwarcia i dogłębnego przebadania sprawy, niesłusznie uznanej jako dobrowolne odebranie sobie życia. Wieloletnią spekulacją było przekonanie, że muzyk nie znajdował się w pomieszczeniu nad garażem sam. Towarzyszyć miała mu tajemnicza osoba zaangażowana prawdopodobnie przez ówczesną żonę, która miała przyczynić się do jego śmierci, podając mu potrójnie śmiertelną dawkę heroiny, a następnie oddając strzał ze strzelby prosto w twarz. Nie można również przemilczeć faktu, że ani na broni, to jest na spuście, lufie czy gdziekolwiek indziej nie zostały znalezione odciski palców, a zmarły nie miał na sobie rękawiczek. Cała szopka, którą Courtney Love odgrywała od momentu zaginięcia Kurta do chwili znalezienia martwego ciała kilka dni później, miała mieć na celu odwrócenie uwagi od problemów małżeńskich pary i absurdalnego zachowania kobiety. Jej ciągła zmiana zeznań, wymyślona historia o skradzionej karcie kredytowej, wydzwanianie do hoteli, pomimo że sprawa z jej własnej woli miała zostać rozwiązana potajemnie, ukrywanie faktów o małżeństwie, na przykład, że się między nimi bardzo nie układało, że Kurt nie chciał podzielić się z nią swoim majątkiem i prawami do nirwany po rozwodzie i wiele, wiele innych. Jak może pamiętacie, Courtney, podając się za matkę mężczyzny, złożyła zawiadomienie o zaginięciu, w którym poinformowała, że uciekł on z ośrodka dla osób uzależnionych, zdobył broń, ma myśli samobójcze i uzbrojony ukrywa się przed policją. Śledztwo wykazało jednak, że broń przez cały czas znajdowała się w domu w Lake Washington w Seattle i nie Kurt ją zdobył, a jego przyjaciel Dylan na kilka dni przed wydarzeniami. I nie w celu popełnienia samobójstwa, a ochrony przed włamywaczami. Teorie o motywie zakupu broni potwierdzają eksperci. Analiza modelu wykazała, że był to najbardziej popularny typ strzelby przeznaczony do obrony własnej, ponieważ kule nie były w stanie przebić ścian w domu, co nie sprawiało zagrożenia dla innych domowników w przypadku konieczności jej użycia. Z posiadania tych wszystkich informacji zrezygnowała miejscowa policja, odsyłając Granta z kwitkiem za każdym razem, gdy próbował z nimi porozmawiać. Na początku Courtney twierdziła, że karta kredytowa jej męża została skradziona i ktoś stara się wzbogacić kosztem ich rodziny, używając jej do zakupu różnych dóbr, co potwierdził bank. 1 kwietnia 1994 roku zakupione zostały na przykład 2 bilety lotnicze z Los Angeles do Seattle, których jednak z pewnością użył Kurt, ponieważ jeden z gitarzystów innego znanego zespołu, to jest Duff McKagan z Guns N' Roses, potwierdził, że tego dnia leciał z nim samolotem. Jako krótką ciekawostkę do wypowiedzi tego mężczyzny dodam, że twierdził, że Nirvana i Gansi nie żyli ze sobą za bardzo w zgodzie, a mimo to tego dnia Kurt wydawał się być dla niego wyjątkowo miłym, co było dość dużym zaskoczeniem. Jednak gdy Love i Grant spotkali się po raz pierwszy w hotelowym pokoju, ta twierdziła, że kradzież była tylko wymówką i tak naprawdę chce odciąć męża od środków finansowych, aby ten wrócił do domu i przestał się włóczyć. Kolejne wyciągi z banku potwierdzają, że ktoś próbował użyć zablokowanej karty w dniu śmierci Cobaina, a także po tym wydarzeniu. Problem tkwi w tym, że w tamtym czasie można było ustalić tylko w którym dniu i godzinie próby dokonania płatności zostały zaksięgowane w centrali banku, a nie kiedy zostały podjęte. Dla wyjaśnienia, na przykład transakcja na lotnisku w Los Angeles została zarejestrowana dopiero dzień później. Jedno jest pewne, w portfelu ofiary znaleziono wszystkie dokumenty oprócz tej jednej karty, a kto jej używał, ani gdzie się znajduje, nigdy nie zostało wyjaśnione. Na szybko rozprzestrzeniającą się teorię Granta o morderstwie zareagowała w końcu policja. Po 2 latach od niefortunnych wydarzeń wydano oświadczenie, że karty kredytowej mógł używać sam Kurt. Z powodów opóźnień w księgowaniu płatności nie można tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. Również co do braku odcisków palców na broni wysunięto tezę, że po pierwsze odciski były, ale niepełne i rozmazane, a to z kolei spowodowane mogło być odrzutem w momencie oddania strzału, co wyjaśniałoby również pozycję rąk ofiary, które rozłożone były na boki zamiast trzymać strzelbę. Kolejnym argumentem Toma była łuska z broni, leżąca po nieodpowiedniej stronie ciała. Ze zdjęć z miejsca zbrodni wynika, że powinna ona znajdować się po prawej stronie, bo broń ułożona była spustem do góry. Oznacza to, że resztki wystrzelonego pocisku w tym modelu broni poleciałyby w prawo, lecz znalezione zostały po lewej stronie. Kontrargument na tę tezę to wyjaśnienie, że łuska mogła odbić się od jakiegoś przedmiotu. W tym wypadku musiało być to kolano samego postrzelonego, ponieważ po jego prawej stronie nie znajdowały się żadne inne rzeczy. Ten fakt pozostaje bez oficjalnego wyjaśnienia. Strzelba Remington MF miała być również zbyt długą, aby człowiek był w stanie sam się z niej postrzelić. Jednak także tutaj udało się obalić ten argument, gdy o kilkanaście centymetrów mniejszy od Cobaina policjant bez problemu w pozycji siedzącej zaprezentował, w jaki sposób trzeba by ją trzymać, aby oddać strzał we własną głowę. Te wszystkie argumenty mogłyby zostać obalone, gdyby dawka heroiny we krwi ofiary rzeczywiście była śmiertelną. W momencie przeprowadzenia toksykologii podczas sekcji zwłok na jaw wyszło, że Kurt dożylnie spożył około 250 mg narkotyku, co dla przeciętnej osoby byłoby ponad potrójnym wyrokiem śmierci. Jednak bohater historii już od 1992 roku regularnie spożywał opioidy, które podniosły jego tolerancję na narkotyk do bardzo wysokich granic, więc rzeczywista dawka w jego krwi to tylko połowa śmiertelnej dawki dla doświadczonego narkomana. Niemniej jednak oznacza to, że miał on tylko kilka sekund, aby postrzelić się w głowę, ponieważ po maksymalnie 15 sekundach od wstrzyknięcia substancji straciłby przytomność. Tom Grant, pomimo tak wielu logicznych kontrargumentów, nadal pozostawał przy swojej teorii, twierdząc, że nie ma powodów, dla których muzyk musiał sięgnąć po strzelbę. Mógł wstrzyknąć sobie po prostu więcej substancji i umrzeć z powodu przedawkowania, chyba że jego celem nie było samobójstwo. Nie tylko zdaniem Granta, ale także wielu grafologów, list pożegnalny również wzbudzał wiele podejrzeń. Znaleziony został w jednej z doniczek znajdujących się w pomieszczeniu nad garażem. Przez środek kartki został przebity długopis w celu przymocowania jej do ziemi w doniczce. W tym miejscu należy się medal dla detektywa za zdobycie dostępu do jego treści, bowiem Courtney Love była w jego posiadaniu, najpierw kłamiąc, że znalazła go pod poduszką w sypialni, a w końcu przyznając, że znajdował się on w małym zabudowaniu, gdzie znaleziono ciało, co potwierdzają zresztą zdjęcia techników kryminalnych. Tom, aby zdobyć kopię listu, skłamał, że nie ma przy sobie okularów i poprosił o kopię, którą mógłby przeczytać u siebie w biurze. Love łyknęła haczyk i tym sposobem znamy jego treść. Do Boda. Mówię do Was językiem doświadczonego prostaka, który zdecydowanie wolałby być zniewieściałym, infantylnym, wiecznie niezadowolonym typem. Dlatego też nie powinniście mieć problemów ze zrozumieniem tego listu. Wszystkie ostrzeżenia ze strony punk rocka w ciągu tych wszystkich lat, od czasu gdy po raz pierwszy zaznajomiłem się z tą tak zwaną etyką związaną z niezależnością i przyłączeniem się do społeczności, okazały się jak najbardziej prawdziwe. Już od zbyt dawna obce jest mi podniecenie płynące ze słuchania i tworzenia muzyki. Od wielu lat towarzyszy mi poczucie winy, które trudno wyrazić słowami. Kiedy stoimy za sceną, gasną światła i w ciemności rozlega się maniakalny wrzask tłumu, nie robi to na mnie takiego wrażenia jak na przykład na Freddie Mercurym, który kochał uwielbienie mas i rozkoszował się nim. To coś, co bezgranicznie podziwiam i czego zazdroszczę innym. Chodzi mi o to, że nie potrafię was oszukiwać. Nikogo z was. Nie byłoby to fair w stosunku ani do was, ani wobec mnie samego. Najgorsza dla mnie zbrodnią byłoby oszukiwanie ludzi i udawanie, że doskonale się bawię i że sprawia mi to ogromną przyjemność. Czasami czuję, że powinienem przed wejściem na scenę włączać stoper. Próbowałem, naprawdę bardzo się starałem, by móc to docenić i naprawdę tak jest. Boże, uwierz mi, że naprawdę tak jest. Ale to nie wystarcza. Doceniam fakt, że wywieraliśmy wpływ na mnóstwo osób i pozwalaliśmy się bawić wielu z nich. Jestem chyba jednak jednym z tych narcystycznych osobników, którzy potrafią docenić wartość pewnych rzeczy tylko wtedy, gdy już ich nie ma. Jestem zbyt wrażliwy. Muszę być lekko odrętwiały, by odzyskać entuzjazm, który odczuwałem jeszcze w dzieciństwie. W czasie naszych ostatnich trzech tras czułem się znacznie lepiej w towarzystwie wszystkich przyjaciół i fanów naszej muzyki, ale wciąż nie potrafię poradzić sobie z frustracją, poczuciem winy i empatią, którą odczuwam w stosunku do wszystkich ludzi. We wszystkich z nas drzemie dobro, a ja po prostu za bardzo kocham ludzi. Tak bardzo, że przez to odczuwam jeszcze większy smutek. Jestem takim małym, smutnym, niepotrafiącym niczego docenić facetem. Jezu, człowieku, dlaczego nie potrafisz po prostu się z tego cieszyć? Nie wiem. Mam cudowną żonę, pełną ambicji i empatii. I córeczkę, która za bardzo przypomina mnie takiego, jakim kiedyś byłem. Pełna miłości i radości, całuję wszystkich, których poznaję, bo wszyscy są przecież dobrzy i nikt nie zrobi jej krzywdy. A to przeraża mnie tak bardzo, że niemal przestaję w ogóle funkcjonować. Nie mogę znieść myśli, że Francis może stać się kiedyś godnym pożałowania, dążącym do samodestrukcji Death Rockerem, jakim stałem się ja. Było mi dobrze, bardzo dobrze i jestem za to wdzięczny, ale już w wieku 7 lat zacząłem odczuwać nienawiść w stosunku do ludzi w ogóle. Tylko dlatego, że tak łatwo przychodzi im okazywać innym empatię. Empatię. Chyba tylko dlatego, że kocham ludzi za bardzo i za bardzo ich żałuję. Dziękuję Wam bardzo z głębi mojego płonącego, skręcającego się z bólu żołądka za Wasze listy i troskę przejawianą w ciągu tych ostatnich lat. Jestem osobnikiem zbyt kapryśnym, zwariowanym i ulegającym nastrojom. Nie mam już w sobie ani krzty pasji, więc pamiętajcie, lepiej jest szybko wypalić się, niż znikać powoli. Pokój, miłość, empatia. Kurt Cobain. Francis i Courtney, zawsze będę z wami. Courtney, nie poddawaj się. Żyj dalej dla Francis, dla jej życia, które będzie o wiele szczęśliwsze beze mnie. Kocham was, kocham was. Krótkie wyjaśnienie, kim jest Boda, do którego skierowany był list. Jest to wyimaginowany przyjaciel Kurta z dzieciństwa, na którego w przenośni rzucał winę za swoje porażki. Zanim przejdziemy do wyjaśnień i wątpliwości co do listu, proszę Was, żebyście sami spojrzeli na to, jak jest napisany, w szczególności porównując ostatnie słowa z resztą tekstu. Tom Grant w wypowiedziach na temat listu pożegnalnego zwraca uwagę na fakt, że wygląda on na skierowany do fanów zespołu Nirvana, a nie do rodziny Kurta. Idąc dalej tym tropem, twierdzi, że wiadomość została napisana o wiele wcześniej, przed wydarzeniami z 5 kwietnia, a tylko dopisek o Courtney i Francis został dodany w dniu śmierci muzyka i to nie przez niego samego, a możliwego mordercę. Sama treść notatki sugeruje, że mężczyzna planował zakończyć karierę muzyczną, bo miał tak zwany burnout, czyli nie sprawiało mu to już przyjemności. W znacznej większości napisanych słów nie ma nawet najmniejszej sugestii o chęci odebrania sobie życia. Jedynie ostatnie linijki, a raczej słowa Courtney, nie poddawaj się, żyj dalej dla jej życia, które będzie o wiele szczęśliwsze beze mnie, brzmią dość depresyjnie. Problem w tym, że wielu ekspertów od grafologii jednoznacznie wskazuje, że słowa padające po podpisie Kurta Cobaina są napisane w dziwny sposób i wyglądają bardziej na sfałszowane. W toku śledztwa w kierunku zamieszania Courtney Love, śmierć męża, zaczęły wychodzić na jaw fakty poprzedzające niefortunne wydarzenia z kwietnia. Wspomniana wcześniej przyjaciółka rodziny, Rosemary Carroll, zeznała, że na początku tego samego roku Courtney skontaktowała się z nią z dość nietypową prośbą. Prosiła bowiem o polecenie najlepszego prawnika zajmującego się rozwodami. Takiego, który nie miałby skrupułów w walce przeciwko Kurtowi, gdyby ten zdecydował się na zakończenie małżeństwa. Pytała także, czy istnieją sposoby na obejście podziału majątku. Para podpisała wraz z aktem małżeńskim papiery o rozdzielności majątkowej. Był to pomysł żony, ponieważ w tamtym czasie władała o wiele większym majątkiem niż jej mąż. Było to przed wielkim sukcesem zespołu Nirvana, który zrobił z Kurta milionera w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Kobieta została poinformowana, że oficjalnie w przypadku rozstania dostałaby niewielki ułamek fortuny mężczyzny, chyba że doszłoby do jego śmierci. Wtedy przejęłaby nawet prawa do jego udziału w zespole Nirvana. Krótko po tej rozmowie telefonicznej miał miejsce wypadek w Rzymie, o którym już dzisiaj wspomniałam. To właśnie wtedy Kurt, po przerwaniu trasy koncertowej z powodu choroby płuc, wyjechał do Włoch, aby odpocząć. W nocy, gdy Courtney odwiedziła go w hotelu, trafił na oddział intensywnej terapii po przedawkowaniu leków uspokajających. Para dementowała potem wspólnie plotki, jakoby mężczyzna miał zamiar popełnić samobójstwo i tłumaczyła w wywiadach, że był to wypadek. Ale już po śmierci Kurta, miesiąc później, Courtney zaczęła twierdzić, że tamtej nocy jej mąż celowo połknął 50 tabletek uspokajających i zapił je szampanem, doprowadzając do toksycznej mieszanki w organizmie. Z kolei włoscy lekarze znów zaprzeczali tej teorii. Nawet ten, który osobiście zajmował się pacjentem, powiedział, że w jego żołądku nie znajdowała się aż tak wysoka liczba tabletek i cała sytuacja nawet nie przypominała próby samobójczej. W sprawie pojawia się o wiele więcej nieścisłości i podejrzanych zachowań byłej partnerki zmarłego. Pojawia się też wiele motywów sugerujących, że jego śmierć byłaby lukratywnym biznesem dla wielu osób z jego otoczenia. O dalszych faktach i dziwnych wydarzeniach porozmawiamy za tydzień. Przyjrzymy się krok po kroku zachowaniu osób z najbliższego kręgu Kurta, ale też o tym, jaki wpływ miały wydarzenia z 5 kwietnia 1994 roku na scenę muzyczną i jej historię przez kolejne lata. Już teraz zapraszam Was do dyskusji na www.absurdalnekryminalne.pl, a także do obejrzenia zdjęć i nagrań ze sprawy. Pytanie tygodnia zadam po drugiej części materiału. Jeszcze raz przepraszam za dzielenie materiału na dwie części. Myślę, że po przesłuchaniu nagrania doskonale zrozumiecie moją sytuację. Do usłyszenia następnym razem 6 lutego.